Wiem, że cię krzywdzę, ale muszę wyjechać. Takie właśnie słowa padły z jej ust. Mogły być wyjęte z pierwszego lepszego współczesnego melodramatu. Delikatnie odsunąłem pasemko włosów z jej policzka. Pierwszy i nie pierwszy raz. Leżeliśmy zwróceni twarzami do siebie w naszym wygodnym dwuosobowym łóżku. Pamiętam, że pomyślałem wtedy, jak dwuznaczne mogą być oczy. Kiedy człowiek patrzy na nie z bardzo bliska, nagle spojrzenie tej drugiej osoby wydaje się całkiem puste. Ich wyraz, to słynne zwierciadło duszy, znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przy odległości 10-15 centymetrów. Za tą granicą nie ma już nic. Żadnej drogi, żadnych obietnic, nawet leniwej wrogości kocich oczu. Jeśli przyjrzymy się drugiemu człowiekowi z tak bliska, widzimy jedynie nagromadzenie komórek, tę gorzką prawdę. To trudne doświadczenie, rzecz jasna. A jeśli się je przeżyje, ciężko jest potem wrócić, cofnąć się na właściwy dystans. Może to coś, czego człowiek uczy się latami? Chyba każdy wie, o czym mówię. Jeśli chodzi o mnie i o Ewę, cóż, wiedziałem, że nie da sobie ona na dłuższą metę rady sama. Mimo to kusząca wydała mi się myśl, by pozwolić jej odejść, przyznaję. Był sierpniowy dzień, przedpołudnie ciepłe i obiecujące niczym miąższ dojrzałej śliwki. Przed sobą mieliśmy 3 tygodnie urlopu, a ona właśnie oznajmiła mi, że ma kochanka. Odruchowo chciałem się zaśmiać, ale się powstrzymałem, pamiętam jak dziś. Ona chyba jednak tego nie zauważyła. Przez całe lato chodziła na terapię, dopiero niecały rok minął, odkąd wypuszczono ją z ośrodka i póki co za wcześnie było na snucie planów. Zdecydowanie za wcześnie. Mam zrobić śniadanie? Zapytałem. Widziałem, że się waha. Tak, proszę. Popatrzyliśmy na siebie ze zrozumieniem. Jedziemy jutro? Nie odpowiedziała. Twarz miała zupełnie bez wyrazu. Wstałem, żeby pójść do kuchni i przygotować herbatę. Pierwszej nocy w A śniła mi się Ewa. Był to chyba sen erotyczny, bo obudziłem się z silną erekcją. Szybko minęła, przechodząc w ból głowy i mdłości. Kiedy siedziałem na sedesie z głową opartą na rękach, starałem się sobie przypomnieć, ile alkoholu wlałem w siebie poprzedniego wieczoru. W pamięci miałem jednak dużo dziur. Potem długo stałem pod prysznicem, który czasy świetności miał już za sobą, i dopiero w okolicach lunchu wyszedłem z domu na zimne powietrze. Z teczką mocno ściśniętą pod ramieniem wsiadłem do tramwaju, który, miałem nadzieję, zawiezie mnie w dobrą stronę. Nie pomyliłem się. Wysiadłem na wysokości Saint Urban i wszedłem do baru, gdzie posiliłem się kanapkami i czarną kawą. Resztę trasy do biblioteki pokonałem na piechotę. Wiatr, który szalał na ulicach i ponad kanałami, był zabójczo zimny. Zrozumiałem, że muszę kupić sobie przynajmniej szalik, jeśli chcę pozostać zdrowy w tej smaganej chłodem metropolii. Za ladą siedziała akurat jakaś chuda kobieta około 60. Czekałem, aż skończy obsługiwać smagłego jegomościa w kaftanie i turbanie. Kiedy już wbiła mu pieczątki do książek, podszedłem i przedstawiłem się. Wyjaśniłem, że zajmuję się tłumaczeniem i potrzebuję miejsca, gdzie mógłbym przez kilka godzin dziennie popracować w spokoju. Uśmiechnęła się zachęcająco, choć trochę nieśmiało, i natychmiast zadała sobie trud, by wyjść z zalady i odeskortować mnie do części czytelni, gdzie znajdowały się stoły ustawione w 6 rzędach, po 4 po prawej i po lewej stronie. Zapytała, czy chciałbym, by zarezerwowała mi jeden ze stolików. Choć jak zauważyła, z reguły nie brakuje u nich wolnych miejsc, ale gdybym chciał zostawiać tu książki i materiały, albo nawet zwykłe kartki, to rezerwacja byłaby niegłupim pomysłem. Podziękowałem i wybrałem sobie stolik na końcu po lewej stronie, zaledwie kilka metrów od wysokiego okna o pokrytej ołowiem framudze, przez które widać było Merkestrat oraz jedno z wejść do Wondelpark. Na sali poza mną i bibliotekarką były akurat dwie osoby. Założyłem więc, że z reguły jest tu raczej spokojnie. Pani pokiwała głową, życzyła mi udanej pracy i wróciła do swojego biurka. Rozsiadłem się i położyłem żółtą teczkę po lewej stronie blatu. Po prawej umieściłem koło brulion i cztery nowiutkie długopisy. Następnie odpiąłem gumki i zabrałem się za ostatnią książkę Germunda Reina. Kiedy wychodziłem z biblioteki, było już ciemno. Musiałem siedzieć tam kilka bitych godzin, a mimo to udało mi się przetłumaczyć tylko trzy strony manuskryptu. Tekst był ciężki, zagadkowy i różnił się zupełnie od wcześniejszej twórczości Reina. Tyle mogłem stwierdzić od razu. Gdybym nie wiedział, że to jego dzieło, być może nigdy bym się tego nie domyślił. Było jeszcze za wcześnie na określenie miejsca akcji czy samej fabuły. Wiedziałem jedynie, że w książce pojawia się postać nazwana R. I to w jej świadomości rozgrywały się pierwsze strony ubrane w formę monologu, w którym rolę odgrywała także jakaś kobieta M oraz drugi mężczyzna G. Mogłem się domyślać, że wszystko rozwinie się w swego rodzaju historię o trójkącie. Wiele na to wskazywało. Jednak równie dobrze fabuła mogła potoczyć się zupełnie innym torem. Tak więc, kiedy tego dnia postawiłem ostatnią kropkę, czułem, że jak na razie nie potrafię za wiele powiedzieć o książce. Przekład pierwszego paragrafu zajął mi niemal godzinę. A kiedy później przeczytałem go ponownie, czekając na jedzenie w The Knip, uznałem, że nie udało mi się oddać puenty Reina. Czy może raczej tonu, bo oczywiście to akord jest istotny. Reszta, czyli pojedyncze słowa i wyrażenia, można potraktować z pewną dowolnością. Tego nauczyły mnie lata pracy. Suma czasu, jaki R miał do dyspozycji, tak zaczynał się tekst, już się nie powiększała. Jeszcze była na plusie, ale już nieduża. Nieduża. Zbliżała się do zera. Była rykiem, wołaniem o grunt pod nogami i o róże, ciągle te róże. Niczym rosa, ulotna jak rosa, jak płomień, jak westchnienie i jak M. Gdzie się teraz podziewa M? Jej profil zawsze zostaje w powietrzu, nawet kiedy M już odwróci głowę i wyjdzie z pokoju. Kobieta czar. Zostaje też w R obraz, przekłada się na obraz, krawędź w krawędź. Wszystkie chwile zawsze są obecne równolegle, nawet ta teraz. Uderzył ją. Tak, podniósł rękę. Jednak tak jak drzewo żyje z deszczu i burzy, tak i ona jest jego. Ból, gniew i ogień, które oczyszczają, leczą i stapiają ich ze sobą. To on sam, R, przedstawił ich sobie, M i G. Lata temu, krawędź w krawędź, ręka w rękę. Kropla potrafi wydrążyć skałę, a ich historia doszła do takiego momentu. To o tym będzie mowa. Kiedy R obudził się rano, czuł mętlik w głowie. Już od jakiegoś czasu wszystko było inaczej. Moje danie stanęło na stole, zamknąłem koło brulion. Jedząc, w środku czułem pustkę, taką, jaką zawsze czuję się po godzinach wytężonej koncentracji. Jakby świat i moje otoczenie nie dochodziły do mnie. Szum i powolne ruchy ludzi w dość pełnym lokalu mogły równie dobrze dziać się gdzie indziej, w innym medium innym czasie. Siedziałem tam niczym w wytłumionym akwarium, patrząc na niepojęty dla mnie świat. 2-3 kieliszki z reguły pomagają na ten stan. Tak stało się i tym razem. Kiedy wychodziłem na ulicę, czułem się już zwyczajnie. Zastanawiałem się nawet, czy przed powrotem do domu tłumacza nie wybrać się do kina. Nie miałem ochoty spędzać w moim ponurym pokoju więcej czasu niż ten, którego potrzebowałem na sen. Postanowiłem nawet, że odwiedzę dziewczynę z agencji nieruchomości już następnego dnia, żeby zobaczyć, co może mi zaproponować. Nie udało mi się jednak znaleźć żadnego szczególnie pociągającego filmu, a już zrobiło się późno, tak więc resztę wieczoru przesiedziałem w barze z indiańską muzyką, znów rozmyślając, jak rozwiązać sprawę z Ewą. Bez wątpienia bezsensowne wydawało się krążenie po mieście w nadziei, że gdzieś dojrzę ją w tłumie. Jednak trudno było określić, jakie jeszcze możliwości się przede mną otwierają. Ja w każdym razie nie umiałem sam ich dostrzec. Jeśli się zastanowić, to istniał tylko jeden punkt w tym mieście, gdzie prędzej czy później można się było jej spodziewać. Sala koncertowa. Koncert muzyki klasycznej. O ile się orientowałem, w A były dwa miejsca specjalizujące się w repertuarze klasycznym. Koncert Gebouw oraz Nieuwe Halle. Nigdy nie byłem w żadnym z nich, jednak siedząc wówczas w barze nad piwem i wsłuchując się w dźwięki fletu z Andów, uznałem, że najwyższy czas zapoznać się z programem tych dwóch przybytków. Tego wieczoru w mojej głowie nie zrodził się już żaden inny pomysł. Zapewne praca nad tekstem Reina wyssała ze mnie siły witalne. No i chyba wypiłem o kieliszek bądź dwa za dużo. Wyszedłem z baru około północy. Czułem się jednak dość trzeźwy, by drogę do domu tłumacza pokonać na piechotę. Finn, rosły chłop z rozczochraną brodą i głosem jak dzwon, którego aparycja przywodziła na myśl jakiegoś pogańskiego boga piorunów, siedział w kuchni wraz z Irlandczykiem. Zabawiali się, serwując sobie nawzajem biesiadne przyśpiewki oraz obsceniczne historie. Do późnej nocy słyszałem przez podłogę ich salwy śmiechu oraz porażające przekleństwa.